Lektury na ucho. Tadeusz Różewicz, Kartoteka. Bohater w potrzasku, czyli czego nie słychać za otwartymi drzwiami. Zdarzyło się wam kiedyś zaszyć w łóżku, przykryć po uszy kołdrą i nie wychodzić z pokoju przez cały dzień? Albo przez kilka dni? Każdy, kto choć raz chciał, aby wszyscy wokół dali mu święty spokój, wie, jak czuł się bohater, główna postać Kartoteki, debiutu scenicznego Tadeusza Różewicza z 1959 roku. To właśnie od opisu bohatera poeta rozpoczyna didaskalia. Bohaterem sztuki jest człowiek bez określonego dokładnie jej wieku, zajęcia, wyglądu. Bohater nasz często przestaje być bohaterem opowiadania i zastępują go inni ludzie, którzy są również bohaterami. Przestrzeń, w której funkcjonuje, zredukowano do jednego pomieszczenia i stałej dekoracji. Miejsce jest jedno, dekoracja jedna. W pokoju nie ma okna, a światło jest wciąż takie samo. Oprawa plastyczna, jak ją określa autor, nie ma znaczenia i zaraz doprecyzowuje jak najmniej barw i efektów. Ważne, by w tej minimalistycznej przestrzeni, w której wszystkie meble i przedmioty są prawdziwe, ale o wymiarach nieco większych niż normalne, drzwi były stale otwarte. Dlaczego? Spróbujmy przysłuchać się i przypatrzeć temu osobliwemu człowiekowi bez określonego wieku i imienia.
Nie trzymaj rąk pod kołdrą, to brzydko i niezdrowo.
Co z niego wyrośnie, jak będzie się tak długo wylegiwał? Wstawaj, chłopcze!
Ma 40 lat i jest dopiero dyrektorem administracyjnym operetki.
Ręczę ci, że on się brzydko pod kołdrą bawi, sam ze sobą.
Plecisz! Przecież tam jeszcze ktoś leży pod kołdrą. Zdaje się, że kobieta...
Oszalałaś! 7-letni chłopiec! Wczoraj wyciągnął mi złotówkę. Zerżnę mu skórę. Przy tym wyjada cukier z cukiernicy.
Ależ on ma kolegium, referat i koreferat.
Ukradł mi złotówkę. Gdyby powiedział: tatusiu, proszę cię o złotówkę, chcę sobie coś kupić, dałbym. To musi być ukarane.
Ciszej. Śpi.
W kogo on się wdał? Nie udawaj, że śpisz. Wstań, kiedy ojciec do ciebie mówi.
Stój. Stój. Kto idzie? Stój, bo strzelam. Halt!
Mówi przez sen. Ach, ta straszna wojna.
Już w pierwszych zdaniach postać zostaje sprowadzona do symbolu, figury. Zredukowana do bycia nikim i każdym jednocześnie. Symbolizuje Everymana. Jest również przedstawicielem pokolenia Kolumbów, czyli pisarzy urodzonych około roku 1920, których czas młodości przypadł na wybuch II wojny światowej. Wielu z nich, jak Tadeusz Różewicz, musiało odłożyć swój egzamin dojrzałości na później i, jak on, z bronią w ręku walczyć w oddziałach Armii Krajowej, na przykład w radomszczańskich lasach. Bohater Kartoteki, podobnie jak Różewicz, to człowiek, który właśnie wyszedł z lasu. Jest, powiedzielibyśmy dziś, totalnie wyzerowany z emocji, woli czy wartości. Nic dziwnego, że kładzie się do łóżka i odmawia kontaktu. A jeśli to efekt zespołu stresu pourazowego, post-traumatic stress disorder, który ogranicza zdolność adaptacji? Warto wiedzieć, że Tadeusz Różewicz przez kilkanaście miesięcy walczył w oddziale partyzanckim w lasach na Kielecczyźnie w randze podchorążego pod pseudonimem Satyr. Projektując bohatera, ale też postaci w innych sztukach, jak chociażby w Dopiachu, opierał się na własnych doświadczeniach. Czuł się uprawniony do tego, aby ukazać nierówność między oficerami i ich podwładnymi w oddziałach partyzanckich. Z tego powodu przez długi czas posądzano go o atakowanie i dyskredytowanie Armii Krajowej. Można powiedzieć, że różewiczowski bohater jest absolutnym antybohaterem. Jak powie o nim chór starców: zlitujcie się, to nie bohater, to po prostu śmieć. Gdzie się podziały dawne bohatery, orfeusze, woje, proroki? Leży w łóżku, nie podejmuje żadnych działań, nie chce z nikim rozmawiać. Nie jest jak romantyczny Gustaw, który w Wigilię Bożego Narodzenia widowiskowo przemieni się w dumnego, walecznego Konrada. Nie będzie Winkelriedem Narodów jak Kordian, który w okolicznościach pięknej przyrody stanie na szczycie góry i wygłosi olśniewający manifest. Bezimienny bohater Kartoteki właśnie wrócił z wojny. Wie, co to partyzanckie życie w lesie, broń, śmierć i głód. Różewicz sprzeciwia się schematom w sposobie ukazywania bohaterów romantycznych, których zazwyczaj poznawaliśmy z imienia już w tytule sztuki. Konrad Wallenrod, Kordian, Grażyna, ksiądz Marek, Balladyna czy Maria Stuart. Autor podejmuje próbę przełamania patosu i wzniosłości w tradycji romantycznej. Z ironią strąci swojego bohatera ze szczytu, pozwoli mu nie wierzyć w miłość, zbawienie i w bohaterskie oddawanie życia za ojczyznę. Będzie on mówił językiem ulicy. Wyznawał, że człowiek jest główną przyczyną zła. Za taką postawę, czyli podważanie narodowych mitów, Różewicz zapłaci wysoką cenę. Zostanie okrzyknięty nihilistą i ateistą. Tytułowa kartoteka jest alegorią życia bohatera. Przypomina pokaz slajdów, montaż wybranych scen, które przechowuje się w pamięci. Te sceny ukazane są bez określonego porządku, rozrzucone i niespójne jak marzenie senne. A może to wszystko, co się wydarza, jest tylko projekcją snu bohatera? Przecież wprowadzające didaskalia kończą się zdaniem „może zasypia”. Różewicz portretuje człowieka, który nie jest w stanie określić, kim jest. Znalazł się on w środku życia nie tylko swojego, ale całego pokolenia i przez to nie potrafi wejść w relacje z sobą samym ani z innymi. Do tego wokół bohatera panuje chaos i ciągły szum informacyjny. Przeszłość ciągle powraca w jego myślach i w ciągłych pytaniach otoczenia. Znacie na pewno to uczucie, kiedy nadmiar bodźców nie pozwala skupić uwagi. Dziś, chyba bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy osaczeni przez media, reklamy, ale też ciągłe dopytywanie o nasze życie, plany zawodowe i osobiste. Wymusza się ciągły pęd, wyścig, rywalizację, przymus, presję, aż chciałoby się zawołać ratunku, niech ktoś wyjmie wtyczkę i mnie odłączy. To właśnie robi bohater. Wyłącza się z życia. Ale czy na pewno? Skoro tak bardzo chce się odciąć od świata, który wciąż przypomina mu o trudnej przeszłości, dlaczego drzwi do pokoju zostawia otwarte? Dodatkowo jego pokój przypomina ulicę, przez którą każdy może przejść. Czy rzeczywiście zrezygnował z budowania relacji z innymi? A może, mimo wszystko, wciąż czeka na drugiego człowieka?
Chcę z tobą porozmawiać, łap serdaku.
Słucham.
Dlaczego wyjadłeś cukier z cukiernicy?
To Władek.
Nie kłam. Opowiedz dokładnie, jak było.
Coś mnie podkusiło, tatusiu. Jakiś diabeł, tatusiu.
Gdybyś mi powiedział, tatusiu, daj cukru.
A tatuś dłubał w nosie. Podejrzałem tatusia.
Wyrodku, co z ciebie wyrośnie? Bóg świadkiem!
Jak śmiesz do ojca! Nie poznaję cię, dziecko!
Zrozumiałem po 30 latach ogrom swych win, a właściwie mych win. Tatusiu, mamusiu, tak, to ja zjadłem kiełbasę w Wielki Piątek dnia 15 kwietnia 1926 roku. Wstydzę się swego czynu. Zjedzenie kiełbasy uplanowałem o wiele wcześniej wraz z Jasiem i Pawełkiem. Mój niski postępek, kochany tatusiu, nie może być usprawiedliwiony. Zjadłem kiełbasę z łakomstwa, nie byłem głodny. Dzięki twej trosce, tatusiu, miałem w dzieciństwie dosyta chleba. Często otrzymywałem drobne pieniądze na łakocie. Mimo to zbłądziłem.
Jako pierwsi wizytę bohaterowi składają rodzice, którzy już w otwierającym sztukę dialogu identyfikują syna jako 40-letniego dyrektora administracyjnego operetki, a jednocześnie 7-letniego chłopca. Napięcie, jakie powstaje podczas pierwszej rozmowy między bohaterem a ojcem, przypomina dialogi Franca z ojcem z Pułapki, ostatniej sztuki Różewicza. Franc, o którym mowa, to Franz Kafka, autor Procesu. W ich rozmowie pojawia się argument o autorytecie ojca. Wówczas bohater siada na łóżku, słucha oskarżycielskich wywodów ojca, który urządza mu przesłuchanie w sprawie kradzieży cukru z cukiernicy oraz rzekomo zdefraudowanej złotówki. Mimo że matka wciąż broni syna, to chłopiec mężczyzna, wywołany przez ojca, referuje w trybie publicznej spowiedzi wszystkie haniebne uczynki, jakich się dopuścił. Trudno oprzeć się skojarzeniu z gombrowiczowskim upupianiem, gdyż to dorosły człowiek, a jednak podszyty dzieckiem. Z jednej strony chce określać swoją podmiotowość i granice, z drugiej zaś chowa się w łóżku i pozwala krzyczeć ojcu. Jeśli mowa o Gombrowiczu, warto wspomnieć, że w premierowym wystawieniu Kartoteki w 1960 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie w reżyserii Wandy Laskowskiej jeden z bohaterów, nauczyciel, był stylizowany na profesora Pimkę z Ferdydurkę. Miał na sobie kraciastą chustkę z węzełkami na głowie, okularki i fajkę. Obok realizmu, na który nalegał Różewicz w didaskaliach, pojawiła się również konwencja surrealistyczna. Ale wróćmy do relacji ojca i bohatera. Kiedy słuchamy ojcowskiej reprymendy, to nie mamy wątpliwości, że ojciec chce zwyczajnie wymierzyć synowi sprawiedliwość za popełnione grzechy i niesubordynację. Syn nie podejmuje próby konfrontacji, w ogóle się nie broni. Nawet wykład ojca o rozmnażaniu i sugestie, że może bohater wyszedłby z domu z powodów erotycznych, w ogóle go nie przekonują. Wygląda na to, że człowiek z wojenną traumą po doświadczeniu komunizmu nie jest w stanie zaufać już nikomu. Systemy totalitarne niszczą ludzi. Czy nic już nie można zrobić?
Bardzo mi przyjemnie. Widzi pani, muszę pani wyjaśnić, że zaszła pomyłka.
A, Zo.
To jest prywatne mieszkanie. Ja tu mieszkam. Oczywiście bardzo mi miło. Proszę się nie krępować. Muszę pani powiedzieć... Du bist wie eine Blume.
Więc to nie jest krokodyl?
Wy, młodzi, nie zdajecie sobie sprawy... Ile pani ma lat?
18. Ale to było otwarte. Widziałam różnych panów, panie. Rozmawiali, pili kawę.
Bardzo proszę. Wy, młodzi, wszystko potraficie wyśmiać. Może zresztą tylko tak was przedstawiają skretyniali żurnaliści. Ja mam do was zaufanie. Proszę się nie śmiać, mam do pani prośbę. Proszę o kilka minut. Chcę pani powiedzieć... Słyszałem, że pani mówiła po niemiecku. Czy jest pani Niemką? Tak. Właściwie nic ciekawego nie mam do powiedzenia. Proszę nie myśleć, że chcę panią uwieść, wpakować do łóżka.
Rzeczywiście, tu stoi łóżko. Naprawdę przepraszam, nie zauważyłam.
Może, żeby tylko pani mnie zrozumiała. To wszystko jest takie proste. Zabiorę pani kilka minut i odejdę, ale mam obowiązek coś pani powiedzieć, a pani ma obowiązek mnie wysłuchać. Chcę powiedzieć, że to dobrze, że pani jest. Że pani jest na tym naszym świecie. Taka właśnie. Że ma pani 18 lat, takie oczy, usta, włosy i że pani się uśmiecha. Tak powinno być. Tak właśnie powinno być. Młoda, z czystą, jasną twarzą, z oczyma, które nie widziały... Nie widziały. Chcę tylko jedno powiedzieć. Nie czuję do pani nienawiści. Życzę szczęścia. Życzę, aby pani tak się uśmiechała i była szczęśliwa. Widzi pani, ja jestem uwalany w błocie, we krwi. Pani ojciec i ja polowaliśmy w lasach.
Polowali? Na co?
Na siebie. Z karabinami, ze strzelbami. Nie. Nie będę opowiadał. Teraz lasy stoją ciche, prawda? Cicho jest w lasach. Proszę, niech się pani uśmiechnie. W tobie jest cała nadzieja i radość świata. Musisz być dobra, czysta, wesoła. Musisz nas kochać. My wszyscy byliśmy w strasznej ciemności, pod ziemią. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, ja, dawny polski partyzant, życzę pani szczęścia. Życzę szczęścia waszej młodzieży, tak jak naszej. Proszę się ze mną pożegnać. Już się nie zobaczymy. Wszystko to wyszło jakoś śmiesznie. Jak głupio. Jak strasznie głupio. Czy nie można nic powiedzieć? Wyjaśnić drugiemu człowiekowi? Nie można przekazać tego, co jest najważniejsze? O Boże.
Tylko raz bohater podejmuje kontakt z własnej inicjatywy, czyli podczas spotkania z dziewczyną. Ona ma czystą, jasną twarz i oczy, które nie widziały wojny. Bohater stwierdza, że ktoś, kto nie przeżył tego, co on, nigdy go nie zrozumie i w ten sposób nie daje im żadnej szansy na nowe życie. Można wyobrazić sobie, że to trudne, ale czy nie warto próbować wciąż od nowa? Może drzwi do pokoju, który zostawił otwarte, dają jednak nadzieję, że nie wszystko jeszcze stracone. A z drugiej strony, może powinniśmy być bardziej uważni wobec tych, którzy proszą o naszą obecność. Najważniejsze, aby pomagać wyjść z tego symbolicznego pokoju, żeby nie usłyszeć od chóru starców takiej oto diagnozy. Czasy są niby duże, ludzie trochę mali. Ale i to zdanie można potraktować ironicznie. Czyżby bohater z kartoteki ze swoim wycofaniem i nic nierobieniem nie jest bohaterem na miarę swoich czasów? A jak zmierzyć wielkość czasów? Późne lata 50., po okresie spustoszenia dokonanego przez II wojnę światową, to początek odwilży postalinowskiej w Polsce. W sztuce stopniowo odchodzono od socrealizmu. Różewicz niweczy paradygmat romantyczny, pozwala swojemu bohaterowi w tak doniosłej chwili siedzieć w łóżku i czytać gazety z artykułami, na przykład o tym, że dobre piwo powinno posiadać kołnierz piany. Stawia pytania, czy przez całe życie musimy stać w pierwszym szeregu i przelewać krew w imię szlachetnych idei. Wielu przecież, nawołując do wzniosłych czynów, stało tyłem do linii frontu lub uciekali w bezpieczne miejsce, najczęściej za granicę. Chyba bliżej Różewiczowi w rozważaniach o bohaterstwie do Bolesława Prusa i jego noweli Omyłka, niż do Elizy Orzeszkowej i jej Glorii Victis. Trudno przecież jednoznacznie stwierdzić, co znaczy być bohaterem, a już na pewno bohaterem na miarę swoich czasów. A co wy o tym sądzicie?
Pan wie, że w pana rękach leżą losy świata?
Do pewnego stopnia.
Co pan zamierza uczynić, aby zachować pokój na świecie?
Nie wiem.
Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że w wypadku wojny wodorowej zginie ludzkość?
Oczywiście, oczywiście.
I co pan robi, żeby nie dopuścić do wybuchu?
Nic.
Ale przecież pan kocha ludzkość.
Oczywiście.
A dlaczego?
Jeszcze nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć. Jest dopiero 5 rano. Niech pan wpadnie koło południa. Może już będę wiedział.
Niewiele się tu dowiedziałem.
Za późno pan przyszedł.
Po wysłuchaniu tej rozmowy czytelnik może czuć się niezręcznie. Tak zazwyczaj bywa, gdy zadaje się wielkie pytania o losy świata, bo nagle człowiek uświadamia sobie znikomość własnej sprawczości. Jak z perspektywy swoich czterech kątów można rozstrzygać o zachowaniu pokoju na świecie, konsekwencjach wojny wodorowej, czy w ogóle mówić o ludzkości, a szczególnie wtedy, gdy jest się wyczerpanym próbą uporządkowania własnego, wewnętrznego świata po katastrofie? Odpowiedzi bohatera w rozmowie z dziennikarzem brzmią ironicznie, a nawet cynicznie. Niby kocha on ludzkość, ale może nie teraz, nie tak wcześnie rano, zastanowi się nad tym później, czy i jak uratować świat. Jednak czy globalne, wielomilionowe nieszczęścia są w stanie poruszyć nasze sumienia? Przecież śmierć pojedynczego istnienia bardziej nas dotyka niż masowe cierpienie. W psychologii społecznej to zjawisko nazywa się efektem kabiny pilota. Z wysokości łatwiej jest zrzucać bomby na nieznane tłumy ludzi, niż celować w pojedynczego człowieka. Odległość i anonimowość mają ogromne znaczenie w podejściu do zabijania. Tak samo ustawia się nasza optyka w kwestii niesienia pomocy. Łatwiej myśleć o niesieniu pomocy jednej osobie niż całemu światu. U Różewicza ironia służy pokazaniu zjawiska w sposób wyjaskrawiony i odwrócony. Ale czy jest to pocieszające? Chyba nie. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że postawa bohatera zaczyna być irytująca. Gdyby do pokoju bohatera weszła stara kobieta, bohaterka innej sztuki Różewicza, stara kobieta wysiaduje, bardzo ostro skomentowałaby jego postawę. Ona nie patrzy przed siebie pustymi oczami i nie wzrusza obojętnie ramionami. To kobieta silna, zdeterminowana, która wie, czego chce i potrafi o tym mówić. Bohater zniechęcony i bezsilny kładzie się w łóżku, podczas gdy stara kobieta na chwilę przed swoimi 70 urodzinami wybiera działanie. Można pomyśleć, że gdyby przyłożyła ucho do pokoju bohatera i usłyszałaby jego użalanie się nad sobą, powtórzyłaby swoje niecierpliwe pytanie, które zadała kelnerowi. Czy są tu jacyś prawdziwi mężczyźni? Mimo że od powstania kartoteki minęło wiele lat, to wciąż pozostaje aktualną sztuką. Chyba nigdy bardziej niż teraz, w XXI wieku, człowiek nie walczy z naciskiem społecznym, szumem informacyjnym, strumieniem maili, SMS-ów, postów, memów. Natłok komunikatów i sztucznie kreowanych potrzeb sprawia, że nasza patchworkowa tożsamość łatwo się rozpada. Próbujemy się poskładać ze strzępków wspomnień z dzieciństwa, z opinii innych, z własnych przeczuć i wyobrażeń o sobie. Bo przecież każdy ma swoją wojnę, którą przeżył. Każdy ma swój koc, spod którego nie chce czasami wyjść i sprawy, o których nie chcę rozmawiać. Izolacja to jednak nie jest na dłuższą metę dobre rozwiązanie. Właśnie się o tym wszyscy dość boleśnie przekonujemy.
Wysłuchaliście audycji Lektury na ucho.
Czytali Marta Markowicz, Robert Czebotar, Ilona Chojnowska, Jakub Kordas. Scenariusz Joanna Lisiewicz. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty kartoteki Tadeusza Różewicza.